Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Janna Matuszewska, dzień dobry, to jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której dziś gościem jest neurolog, profesor dr habilitowana Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, ordynator Kliniki Neurologii Rozwojowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, wojewódzka konsultant do spraw neurologii dziecięcej. Witam panią w studio, dzień dobry pani profesor. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie padaczka, a może powinnam powiedzieć pani profesor epilepsja, jak jest poprawnie?
No, po polsku jest padaczka. Epilepsja to jest łacina. Chociaż taka prawda jest, że na całym świecie właściwie używa się słowa epilepsji czy epilepsja i z tego jakby członu ta nazwa tej choroby wychodzi. Ale w Polsce używamy słowa padaczka, mamy towarzystwo padaczkowe, mamy chorych na padaczkę, a epilepsja zostaje dla użycia międzynarodowego.
Czy padaczka może spotkać każdego człowieka w każdym wieku?
Tak, padaczka może spotkać każdego w każdym wieku. Są oczywiście pewne grupy wiekowe bardziej predysponowane do pojawienia się padaczki. Taką grupą są dzieci w wieku od wczesnego wieku niemowlęcego właściwie do 18 roku życia i mówimy, że w tym okresie rozpocznie się około 60% padaczki, a później grupa, która jest ponownie narażona na to częstsze występowanie padaczki de novo, czyli tej pojawiającej się od początku, to jest grupa osób po 60-65 roku życia, co jest już ściśle związane z etiologią, czyli z tym, dlaczego padaczka w tej grupie się pojawi, ale o tym pewnie będziemy jeszcze mówić.
No właśnie, pani profesor, powiedziała pani do 18 roku życia. Czy to oznacza, że z tej choroby można wyjść całkowicie i jako dorosły człowiek już nie mieć napadów padaczkowych? Czy to jest jak dzieciństwo? Jeśli się zacznie, no to już na całe życie raczej.
Nie. To jest tak, że wszystko oczywiście zależy od typu napadów, od typu zespołu padaczkowego, czyli od typu padaczki. I jest część, około 70%, no może 65% padaczek, które leczą się bardzo dobrze. Część z nich jeszcze ulegają całkowitej remisji. To są padaczki, które często rozpoczynają się w wieku dziecięcym i po wieku dojrzewania często ustępują, leczone lub nieleczone, w większości przypadków leczone. I wtedy taki człowiek, wkraczając już w życie dorosłe, o swojej chorobie właściwie zapomina, tak samo jak i jego rodzice. Ale może być padaczka, która pojawi się w 14 roku życia i będzie też trwała przez jakiś okres czasu, świetnie skontrolowana lekami, aż w końcu leczenie będziemy mogli odstawić. Także powtórzę jeszcze raz, około 70%, około 2/3 padaczki leczy się bardzo dobrze i podlega pełnej remisji, czyli pełnemu wyleczeniu lub zaleczeniu, tak jak mówimy, bo nie zawsze uda się u wszystkich pacjentów odstawić leki.
Porozmawiajmy pani profesor o tym, czym charakteryzuje się ta choroba, bo przeciętnemu takiemu pacjentowi czy człowiekowi w ogóle, który nie miał z nią nigdy do czynienia, ewentualnie coś tam słyszał, to ona się kojarzy z takim pacjentem w konwulsjach, który leży gdzieś po prostu na podłodze i no, ma napady drgawkowe. Tak zawsze to wygląda?
Nie, to jest jeden z typów, to jest tak zwana powszechny obraz napadu padaczkowego, czyli chory przewraca się, jest sztywny, ma drgawki, ma ślinotok, ma często jeszcze oddanie moczu, sinieje. To jest napad, który budzi ogromny lęk. Wszyscy boją się, że chory może prawie że stracić życie. Natomiast to jest tylko wycinek. To jest jeden rodzaj napadów padaczkowych, zwany przez ludzi zajmujących się padaczką, czy tak jakbyśmy chcieli powiedzieć to w pełni zgodnie z nomenklaturą, jest to napad toniczno-kloniczny, czyli tak zwany napad duży, kiedyś mówiło się o tym. Więc mamy mnóstwo napadów, które w ogóle nie polegają na tym, że chory ma pełną utratę świadomości. Są napady, w których chory jest zupełnie przytomny. Są napady, które polegają tylko i wyłącznie na tak zwanym zamyśleniu się czy zagapieniu.
Właśnie, bo to nie zawsze musi być ta drgawka taka.
Nie, nie, nie. Drgawki są jednym z elementów napadów ruchowym. Bo napady mogą nieść w sobie objawy ruchowe, nieruchowe, zaburzenia świadomości, zaburzenia wegetatywne, czyli zblednięcie, zaczerwienienie, przyspieszenie akcji serca. I taka kombinacja różnych objawów oczywiście do takiego, taki obraz napadu padaczkowego nam daje. Ale żeby jakby państwu spróbować wytłumaczyć, na czym to polega, to padaczka jest chorobą mózgu, ale jest chorobą istoty szarej, czyli jest tak naprawdę chorobą kory mózgowia. I jak Państwo wiedzą, w korze mózgu reprezentowane są wszystkie nasze czynności, które wykonujemy codziennie. Od ruchu, poprzez czucie, poprzez myślenie, poprzez węch, słuch i tak dalej, i tak dalej. I jeśli dochodzi do zaburzeń elektrycznych, bo na tym polega padaczka, i wyładowań nieprawidłowych w korze mózgowej, to w zależności od tego, w jakim obszarze kory te wyładowania będą, taki będzie obraz kliniczny tego napadu, czyli tak będzie wyglądał pacjent. I oczywiście jeśli napad się natychmiast rozprzestrzeni, mówiąc bardzo obrazowo, na całą korę, to będziemy mieli do czynienia z takim napadem dużym, o którym pani wspomniała. Natomiast jeśli te wyładowania będą ograniczone, no to napad może objawić się na przykład tym, że chory będzie zgłaszał napadowe drętwienia kończyny jednej, albo będzie zgłaszał napadowe wrażenia smakowe, albo napadowe wrażenia węchowe. I to też może być obraz napadu padaczkowego.
A dlaczego tutaj mózg jest tak istotny? Dlaczego on choruje? Co się w nim takiego dzieje? Tych wyładowań jest za dużo, za mało?
Tak, że tych wyładowań jest za dużo. Mózg jest w ogóle elektrycznie czynny, stąd zaraz pewnie dojdziemy do badań diagnostycznych i badania elektroencefalograficznego, czyli jedynego badania, które jak do tej pory tą czynność elektryczną, bioelektryczną mózgu może nam w jakiś sposób pokazać. I mózg jest elektrycznie czynny i zaburzenia tej czynności elektrycznej, ale tak naprawdę hiperekscytacja, czyli zbyt dużo tych zaburzeń, prowadzi do tego, że może się torować czynność padaczkowa i może dochodzić do wystąpienia napadu padaczkowego.
I rozumiem, że te objawy, które my widzimy jako, nie wiem, rodzina, czy po prostu znajomi, obserwatorzy takiego pacjenta w trakcie napadu, zależą od tego, ile tych wyładowań jest i gdzie one mają miejsce.
Tak, bo jest jeszcze tak, że chory, który ma napady padaczkowe, on może mieć zmieniony zapis EEG, tam może mieć ileś wyładowań i tak dalej, co nie znaczy, że każde z tego wyładowania jest napadem padaczkowym. Napad padaczkowy ma swój własny obraz elektroencefalograficzny i ma swój własny obraz kliniczny. Oczywiście nie zawsze to jest obraz, który wzbudzi niepokój pacjenta, czy nie zawsze jest to obraz, który wzbudzi niepokój rodziny.
Ja myślę sobie, że część osób, które nas słuchają, zastanawia się, jak to jest w ogóle możliwe, że w mózgu dochodzi do wyładowań. Jaki tu mechanizm działa i jakie to zaburzenie jest?
No to tak jak powiedziałam, mózg jest elektrycznie czynny, cały czas pracuje, prawda? To, że funkcjonujemy, cały czas to też polega na zmianie potencjałów elektrycznych. I jeśli dochodzi do jakichkolwiek zaburzeń w tym układzie neurotransmiterów, czyli przekaźników hamujących i pobudzających, tak? My jesteśmy w stanie pewnej równowagi. Natomiast jeśli jest nadmiar neurotransmiterów pobudzających, no to wtedy wiadomo, że może dochodzić do łatwiejszego wyzwalania napadów padaczkowych.
Czy każde zaburzenie tego typu, jakieś napady drgawek, jakieś stany zaburzenia świadomości, to jest padaczka?
Nie, broń Boże. To jest tak, że my mówimy, że właściwie tak biorąc całą populację, to niepadaczkowych zaburzeń napadowych jest około 50% i 50% padaczkowych, a według niektórych badaczy nawet 70% tych niepadaczkowych.
Czyli chce pani powiedzieć, że nie każdy, kto ma drgawki, to ma padaczkę?
Nie każdy, kto traci przytomność, ma padaczkę. Choćby takim najlepszym chyba przykładem jest omdlenie, prawda? Każdy z Państwa na pewno gdzieś tam świadkiem omdlenia był i takie omdlenie, no bardzo nie powinno budzić jakby niepokoju o napad padaczkowy. Ale zdarza się tak, że omdleniu, które występuje gdzieś tam w jakichś okolicznościach typowych dla omdlenia nawet, czyli nie wiem, po długotrwałym staniu w dusznym pomieszczeniu, mdleje młoda dziewczyna, która traci przytomność i ma kilka takich drgawek, tak jakbyśmy to opisali. To bardzo często te elementy ruchowe, czyli właśnie te drgawki, czy jakieś mioklonie, są wtórne do niedotlenienia, czyli wtórne do tego omdlenia i nie mają nic wspólnego z napadem padaczkowym. Natomiast ponieważ drgawki są takim elementem budzącym ogromny niepokój, to one zawsze zostaną wybite na pierwszy plan i wtedy trzeba być bardzo ostrożnym, żeby u takiej osoby, która ma omdlenia, nie nadrozpoznać broń Boże, padaczki, prawda?
SMS-y z pytaniami do neurologa profesor Marii Mazurkiewicz-Bełdzińskiej można przesyłać na numer 603060606. Czekamy na Państwa pytania i spostrzeżenia. Pani profesor, czy padaczka to jest częsta choroba?
No, jeśli chodzi o wiek dziecięcy, to jest najczęstsza przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego. U dorosłych jest też częsta. Uważamy według badań populacyjnych, że choruje 1% populacji. Więc możemy uważać, że w Polsce będzie to około 360 tysięcy osób, więc no, nie można powiedzieć, że jest to choroba rzadka. Natomiast ponieważ teraz mamy taki okres, kiedy dużo mówi się o chorobach rzadkich, to ja chciałabym bardzo podkreślić, że padaczka jest częsta, ale poszczególne rodzaje czasem bardzo dziwnych i trudnych zespołów padaczkowych są często bardzo rzadkie. I stąd dla nas jest to często choroba bardzo wymagająca, chociaż dająca ogromny optymizm i perspektywy, bo tak jak już powiedziałam na początku, wielu pacjentów leczy się dobrze.
A kto jest objęty największym ryzykiem zachorowania? Czy to jest jakaś choroba uwarunkowana genetycznie?
Część zespołów padaczkowych pojawiających się najczęściej w wieku niemowlęcym, później to troszkę te proporcje się zmieniają. Mamy część zespołów z reguły niezbyt dobrze albo nie tak łatwo leczących się, które są genetycznie uwarunkowane zmianami czy mutacjami w receptorach dotyczących głównie kanałów sodowych i potasowych, które są odpowiedzialne też również za trzymanie tej elektrycznej równowagi, mówiąc tak już trochę kolokwialnie. Mamy też oczywiście całą grupę padaczek genetycznie uwarunkowanych w wieku późniejszym, które będą leczyć się dobrze. To są tak zwane padaczki idiopatyczne, czyli padaczki, które są dosyć łatwo rozpoznawane pod warunkiem, że się o nich wie. To jest tak zwana już klasyczna padaczka dziecięca z napadami nieświadomości, czyli dziecko zagapiające się. Ale broń Boże, żeby Państwo nie myśleli, że każde dziecko, które się zagapia, ma napad nieświadomości, bo większość dzieci się zagapia, większość dorosłych i studentów, jak coś jest nieinteresującego, i to wcale nie znaczy, że ma napad. Napad nieświadomości polega na pełnym wyłączeniu świadomości na okres mniej więcej od 3 do 30 sekund.
I ta osoba nie pamięta później.
Nic, kompletnie. Nie ma żadnej świadomości wystąpienia napadu, ale też nie ma odbioru z zewnątrz, prawda, bo ona ma wyłączoną świadomość, w związku z tym
nie wie, co się dzieje.
Takie dziecko, które ma nawet może mieć po kilkaset napadów na dobę takich wyłączeń, no to ono nie funkcjonuje poznawczo wtedy, prawda, bo ono jest w szkole, pani coś mówi, to jest choroba dzieci w wieku późne przedszkole, wczesna szkoła, więc to jest pacjent, który jest w szkole, pani coś mówi, a on ma te swoje wyłączenia, więc tak naprawdę...
Pani później mówi, że on nie słuchał na przykład. Tak?
Może tak, chociaż bardziej to jest tak, jakby on słuchał tą panią przez telefon komórkowy bez zasięgu. Czyli no, ma jakieś tam wyrywki, ale nie jest w stanie. I tutaj jest taka kwestia, że na to trzeba być bardzo uczulonym, bo to są dzieci, które mogą się łatwo poznawczo zdegradować, a po włączeniu leczenia to jest padaczka, która leczy się cudnie.
Mm-hmm. A czy częściej chorują kobiety czy mężczyźni?
Tutaj nie ma specjalnych predyspozycji do płci. To zależy od etiologii. Mówi się, że właśnie choćby o tej wspomnianej przeze mnie dziecięcej padaczce z napadami nieświadomości trochę częściej chorują dziewczynki. Ogólnie, jeśli chodzi o encefalopatie padaczkowe, potem taką zapadalność, to czasem w takich dużych badaniach populacyjnych mówi się o pewnej przewadze płci męskiej. Natomiast nie jest to choroba, która jest skierowana bardziej na jedną płeć i nie jest to też choroba, która jest też, ma jakieś predylekcje geograficzne. Ponieważ tak jak na przykład w stwardnieniu rozsianym mamy chorobę, która jest chorobą strefy klimatu umiarkowanego. Padaczka jest strefą wszystkich klimatów, jest chorobą wszystkich klimatów i wszystkich ras. Tak? Także nie ma predyspozycji, że na przykład rasa kaukaska czy rasa czarna czy rasa azjatycka choruje częściej. To jest wszystko bardzo podobne.
I mamy pytanie od naszego słuchacza albo słuchaczki. Mój syn 19-letni w ostatnich miesiącach podczas snu przegryza sobie język. To są znaczne pogryzienia, jest dużo krwi, mało śpi, dużo czasu spędza jednak przy komputerze. Ma stresy, dostał leki na padaczkę, ale bez badań. Boję się, że te leki leki wzmagają te stany? Czy może być tak, że leki źle dobrane będą wzmagać napady? I co z tym językiem pogryzionym?
No to jest tak. Przygryzienie języka jest jednym z elementów napadu toniczno-klonicznego, czyli tego napadu dużego, o którym mówiliśmy wcześniej. No i teraz...
Przepraszam, i może dochodzić w czasie snu, bo ta pani pisze, że to w czasie
snu. I teraz
snu.
Syn, który ma lat 19, jest trochę w tym takim newralgicznym okresie, gdzie jeśli działają czynniki stres, alkohol, migające światło i deprywacja snu, może być predysponowany do tego, żeby pojawiły się napady w skręgu takich zespołów, które nazywamy tymi idiopatycznymi padaczkami uogólnionymi, głównie tutaj padaczka związana ze snem albo okresu budzenia, albo młodzieńcza padaczka miokloniczna. Na pewno wymaga badań, na pewno wymaga badania elektroencefalograficznego we śnie i na pewno wymaga weryfikacji, czy w ogóle ma padaczkę, bo to na podstawie samego przygryzienia języka
trudno
byłoby powiedzieć, postawić rozpoznanie, a tym bardziej włączyć leczenie.
Tu chciałam panią właśnie dopytać, bo to nie jest tak, że te napady zdarzają się tylko w ciągu dnia. One też mogą być w nocy,
jest
tak?
Jest cała grupa zespołów padaczkowych, gdzie dominują napady nocne. Tak, sen jest dla padaczki, może w przyjaźni to nie żyją, te dwa stany, natomiast sen wyzwala czasem napady padaczkowe, zwłaszcza fazy snu, tak zwanego snu non-REM, czyli snu wolnofalowego. Sen REM, czyli ten, w którym śnimy, w którym mamy te szybkie ruchy gałek ocznych, jest dla padaczki dobry, bo on tam napady raczej nie występują.
Natomiast... Czy to jest groźniejsze, jak to się dzieje w nocy? Może się pacjent zadławić właśnie albo jakoś...
Czy groźniejsze, to jest trudno powiedzieć, bo napad jest napad, natomiast to jest na pewno straszniej wyglądające, bo noc jest, w nocy wszystko trwa dłużej i w nocy wszystko jest straszniejsze, więc jeśli pierwszy napad na przykład pojawia się u dziecka czy u pacjenta dorosłego we śnie i napad wtórnie się uogólnia, czyli ma te cechy właśnie napadu dużego, że występują masywne drgawki i tak dalej, no to pacjenci często mają wrażenie, czy opiekunowie, bo to bardziej jest problem wtedy opiekunów, że pacjent odchodzi, że coś się z nim dzieje i wtedy w tej nocy to wszystko, jak my pytamy, jak długo trwał napad, to wielokrotnie nie jesteśmy w stanie się dogadać właśnie dlatego, że wydaje się, że wszystko jest dłuższe, prawda?
Tutaj dopisuje nam mama chyba tego pacjenta 19-letniego, że alkoholu nie pije. Dziękuję za te informacje, ale nie wie, o jakie badania prosić. Mówiła pani
o elektroencefalografię. Ja absolutnie nie, żeby pani tam zrozumiała, że ja jakoś sugeruję, że ktoś pije alkohol, tylko alkohol jest takim czynnikiem, to też trzeba wyjaśnić. Alkohol, spadki poziomu alkoholu, nadużywanie alkoholu, wahania poziomu alkoholu predysponują do pojawiania się napadów. Natomiast nie ma czegoś takiego jak padaczka poalkoholowa, takie nozologiczne pojęcie nie istnieje. Natomiast istnieje coś takiego jak napady abstynencyjne, jak napady u alkoholików, które i tak dalej. Natomiast wahania poziomu alkoholu u pacjentów chorujących na padaczkę, niezwiązaną z alkoholem, mogą do napadów prowokować. Tak? I to chciałbym, żeby
wybrzmiało. A powiedzmy, jak to się zwykle zaczyna? To znaczy, czy są jakieś symptomy choroby, które występują dużo wcześniej, zanim dojdzie do pierwszego takiego napadu? Czy ten napad właśnie jest pierwszą rzeczą, którą zauważa rodzina, czy sam pacjent i udaje się do lekarza?
Najczęściej napad, dlatego że padaczka najczęściej występuje nagle u osób dotychczas bardzo często zupełnie zdrowych. Jeśli mamy pacjentów, u których istnieje już na podłożu jakaś choroba ośrodkowego układu nerwowego, na przykład u pacjentów z ciężką encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną, u pacjentów z guzem mózgu, u pacjentów poudarowych, no to wtedy wiadomo, że nasza czujność jest zupełnie inna i wiadomo, że u tych chorych pewnych objawów padaczkowych możemy się spodziewać, chociaż nie musimy, bo wcale nie znaczy, że każdy pacjent, który miał jakiś epizod niedokrwienny ośrodkowego układu nerwowego, czy pacjent, który miał guz ośrodkowego układu nerwowego, musi mieć napady padaczkowe, broń Boże. Więc jeśli natomiast mamy napady, które pojawiają się de novo u osób wcześniej niechorujących, to naprawdę nie mamy żadnej miarki, żadnej metody, żeby zobaczyć, że ten napad się pojawi, żeby go przewidzieć.
I jeszcze na koniec proszę o krótką odpowiedź. Pan Michał pisze do nas. Mam 30 lat. Jako dziecko chorowałem na padaczkę dziecięcą. Miałem kilka dość łagodnych napadów. W tej chwili ledwo to pamiętam, bo było bardzo dawno, lecz mam teraz bardzo zaburzoną koncentrację. Wyłączam się bardzo często. Czy to jest powikłanie bądź pozostałość po chorobie?
No to jest teraz cała też ogromna dyskusja. Ja nie chciałabym, żebyśmy doszli do jakiegoś takiego wniosku, że przebycie padaczki, często tutaj mamy takie zespoły padaczek ogniskowych z wyładowaniami w okolicach centralno-skroniowych, zwane padaczkami rolandycznymi, które nazywane były przez wiele lat łagodnymi zespołami padaczkowymi. I to są właśnie dzieci, które mają kilka napadów w życiu. Czasem są leczone. Z reguły są leczone, ale można tutaj się, jak się ma dużą wytrzymałość nerwową, pokusić o nieleczenie i obserwację. I to są napady, które ustępują. I teraz coraz bardziej podnosi się w świecie epileptologicznym pytanie, czy długotrwałe następstwa pod postacią zaburzeń funkcji poznawczych i koncentracji uwagi są wynikiem tego, że jakieś nieprawidłowe wyładowania w tym okresie były. Ja myślę, że jeśli pan ma 30 parę lat i funkcjonuje, to trzeba trochę treningu poznawczego i trzeba się jakby starać, żeby tą koncentrację wzmacniać, to może być jakaś pozostałość, ale byłabym daleka od takiego stuprocentowego równania, że na pewno to jest dlatego.
Profesor doktor habilitowana Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, ordynator Kliniki Neurologii Rozwojowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, wojewódzka konsultant do spraw neurologii dziecięcej, jest ze mną w studiu, rozmawiamy o padaczce, a teraz kilka minut przerwy.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Małgorzata Ławnicka za konsoletą, Joanna Matuszewska przed mikrofonem. Dzień dobry, w Radiu Gdańsk audycja medyczna i nasz ekspert, profesor doktor habilitowana Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, ordynator Kliniki Neurologii Rozwojowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, wojewódzka konsultant do spraw neurologii dziecięcej. Rozmawiamy dzisiaj o padaczce. Pani profesor, ile czasu może trwać napad padaczkowy? Takich napadów może być kilka, jeden po drugim? Jak to wygląda?
To teraz znowu wszystko zależy od tego, o jakim napadzie mówimy. Więc może zacznijmy znowu od tego napadu, który wszyscy kojarzą z padaczką, czyli napadu toniczno-klonicznego, tak zwanego napadu dużego z drgawkami. To jest napad, który z reguły trwa nie dłużej niż 3 minuty. Jeśli trwa dłużej niż 5 minut, to my właściwie już rozpoznajemy stan padaczkowy i jest to bezpośrednie zagrożenie życia i wymaga postępowania bardzo agresywnego medycznego, więc tutaj to, natomiast to jest jedna, jedyna taka sytuacja. Każde inne napady mogą trwać dłużej. Te wspomniane wcześniej przeze mnie napady nieświadomości, zamyśleń występują często jeden po drugim. Napady ogniskowe, takie na przykład, które pojawiają się w nocy z jakimiś objawami, nazwijmy to hiperruchowymi, czyli nagłymi takimi szarpaniami, rzucaniem się jakby, wyprężeniem kończyn. One mogą trwać też kilkanaście sekund, ale występować w klasterach, czyli występować gromadnie. I one oczywiście wymagają interwencji, natomiast napady w znakomitej większości są samoograniczające.
Czyli to, te napady mogą mieć w sumie różne takie nasilenie.
Bardzo, bardzo. Od takiego bardzo łagodnego do stanu padaczkowego.
Czyli co tak naprawdę widzi taki obserwator takiego pacjenta na przykład? No, w tych napadach, które są łagodniejsze.
W tych napadach, które są łagodniejsze, może widzieć na napadowe, nie wiem, grymasy twarzy, albo może widzieć napadowe jakieś szarpnięcia. Może widzieć, jeśli są to napady czuciowe, to nic nie widzi, bo to chory tylko ma jakieś tam dodatkowe, ma swoje własne odczucia, o których nam po napadzie prawdopodobnie opowie, jeśli będzie zdawał sobie sprawę z tego, że jest to coś niedobrego.
A powiedzmy jeszcze, czy, bo mówiła pani, że te napady takie długotrwające, te najsilniejsze, trwające dłużej niż 5 minut, one są groźne dla życia. Te wszystkie inne pozostałe niekoniecznie,
to
tak?
Znaczy się, to też zależy, bo mamy na przykład całą grupę napadów, które polegają nie na wzmożeniu napięcia mięśniowego, tak jak w przypadku napadów tonicznych, tylko na przykład na obniżeniu, nagłej utracie napięcia mięśniowego i to są napady atoniczne, czyli chory na przykład pada jak podcięty. No i oczywiście to jest stan zagrożenia, ponieważ chory może uderzyć się, może doznać jakiegoś urazu głowy, który będzie w jakiś sposób krytyczny, więc to tak naprawdę wszystko zależy. Rodzajów napadów padaczkowych jest bardzo dużo. Nie starczy nam ani czasu, ani możliwości jakby powiedzenia o każdym rodzaju napadu. Natomiast to, co ja chciałabym podkreślić i już to próbowałam powiedzieć, to jest to, że większość napadów jest samoograniczająca się, czyli napad się rozpocznie i sam się skończy. Bez
naszej ingerencji. I niczym to nie grozi,
tak. I trzeba po prostu, jeśli my już wiemy, że chory na padaczkę choruje, znamy jego napady, to często trzeba ten napad po prostu, mówiąc bardzo kolokwialnie, wytrzymać. Czyli nie w momencie, kiedy napad się pojawia, już się tutaj z tak zwaną medycyną ratunkową, czyli natychmiast podawać jakieś leki i tak dalej, tylko poczekać, aż napad się skończy. Jeśli on się będzie przedłużał, to wtedy można do takiej ingerencji dopuścić.
Czyli tak naprawdę teraz pani powiedziała ważną rzecz, że taki pacjent chorujący na padaczkę, on potrzebuje wsparcia bliskich, żeby ktoś z nim był, żeby przypilnował i ta rodzina, czy partner życiowy, czy tam, nie wiem, dzieci, rodzice, powinni w sumie przechodzić takie szkolenie, można powiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji, tak, żeby nie spanikować, tak jak pani mówi.
Oczywiście, to jest bardzo ważne i tutaj to, co jest najistotniejsze w leczeniu padaczki, ale też i w leczeniu każdej choroby przewlekłej, bo na pewno u państwa gości mi byli też moi koledzy czy koleżanki, które zajmują się innymi chorobami przewlekłymi, ale jeśli my leczymy pacjenta z chorobą przewlekłą, taką jaka jest padaczka, to kluczem do sukcesu, oprócz oczywiście dobrego rozpoznania, doboru leków i tak dalej, jest wytworzenie pewnej relacji między lekarzem, pacjentem i opiekunem. Czyli żebyśmy my wszyscy się doskonale rozumieli i żeby nasze polecenia, w jaki sposób były spełniane, ale i odwrotnie, żeby pacjent i opiekunowie mogli powiedzieć, co ich martwi, co im pasuje i co im nie pasuje, ponieważ to jest leczenie, które wymaga zrozumienia idei leczenia z obu stron. I my, dając leki, musimy wiedzieć, że chory będzie je brał, ale my też musimy być bardzo czujni, żeby wiedzieć, że jeśli lek choremu nie odpowiada, są objawy niepożądane i tak dalej, to my musimy tego wysłuchać, ten lek zmienić. Więc jest mnóstwo rzeczy takich, gdzie ta relacja nasza jest istotna dla sukcesu. A to, co pani powiedziała, że pacjenci czy opiekunowie muszą być pouczeni, my dysponujemy i poradnikami dla pacjentów i tak dalej, to jest oczywiście w jakiś sposób
realizowane.
Istotne. Natomiast jest też bardzo ważne, żeby powiedzieć, że naszym celem jest uwolnienie pacjenta od napadów. I wszystko inne jest dla nas naprawdę niesatysfakcjonujące.
To skoro już jesteśmy przy tym uwalnianiu, to porozmawiajmy chwilę o lekach. Czy leki, które są dostępne dla pacjentów w Polsce, one są tak samo skuteczne i tak samo dobre, jak te w innych krajach? Czy tutaj jest zapewniona taka właściwa opieka farmakologiczna?
Tak, my w Polsce właściwie dysponujemy na tą chwilę właściwie prawie wszystkimi lekami, którymi dysponuje świat. Dwa leki na tą chwilę są nierefundowane i niedostępne w Polsce. To jest brewiracetam, który powinien lada moment być na rynku, a cała reszta leków właściwie my jesteśmy w pełnej dostępności. To, co jest warte podkreślenia też, to optymalny dobór leku przeciwpadaczkowego oczywiście zależy od lekarza prowadzącego i to, co powiedziałam, to wysłuchanie pacjenta i pewnych jego preferencji, zobaczenia, co chory, żeby nie podawać leku, który na przykład powoduje dużą sedację u chorych, którym nie zależy na
sedację,
tym, żeby...
Sedację to znaczy?
Senność.
Tak.
Leku, który na przykład, nie wiem, powoduje wzmożenie łaknienia u chorych, którzy już są otyli, albo u chorych, którzy mają dużą niedowagę, leku, który powoduje objawy anorektyczne. No to są tak zwane już dobory indywidualne i to, o czym my mówimy cały czas, to jest to, żeby było indywidualne podejście do każdego pacjenta, bo każdy pacjent jest inny i często nie możemy posługiwać się takim medycznym podejściem pod tytułem jak pomogło Kowalskiemu, to Malinowski jest identyczny, to
też mu
jemu też pomoże. To niestety tak nie zawsze bywa. To, co jest bardzo, myślę, też istotne, to jest tak zwana etiologia padaczki do wyleczenia. Czyli mówiłyśmy już na początku, że padaczka rozwija się na podłożu jakichś zmian w mózgowiu, nie zawsze, wielokrotnie na podłożu właśnie tym genetycznym, ale jeśli mamy do czynienia z pacjentami, którzy są podejrzani o jakieś wady ośrodkowego układu nerwowego, często niewielkie, często wady o charakterze tak zwanych dysplazji, czyli jakichś takich odszczepków albo małych zgrupowań neuronów, które gdzieś się źle zlokalizują i właśnie tą elektrykę tego mózgu zaburzają, to my wtedy poprzez badania elektroencefalograficzne, poprzez badania neuroradiologiczne możemy takie ognisko, czyli miejsce wyjścia napadu padaczkowego zlokalizować, je dobrze określić i poprosić neurochirurga, żeby tą zmianę wyciął i to nazywa się chirurgią padaczkową i w tej chwili takich pacjentów mamy, diagnozujemy i we współpracy z ośrodkami neurochirurgicznymi takimi pacjentami się opiekujemy.
Te operacje są możliwe do wykonania tutaj w Trójmieście?
Jeśli chodzi o osoby dorosłe, to tak, natomiast jeśli chodzi o dzieci, utworzono taki ośrodek, który właściwie jest, można powiedzieć, pierwszym w Polsce, tak zwaną Centrum Leczenia Padaczki Lekoopornej u Dzieci i to jest na bazie naszej kliniki, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Zdroje w Szczecinie i tam ta współpraca nam się układa. To nie są jakieś nieprawdopodobnie liczne grupy pacjentów, to są oczywiście pojedyncze przypadki, ale mamy nadzieję, że ta współpraca będzie coraz lepsza.
Pani profesor, jeszcze chciałam poczytać parę pytań od naszych słuchaczy.
Oczywiście.
Córka w wieku 18 lat miała napady nagłej utraty świadomości poprzedzane tak zwaną aurą, pisze pani Marzena. W szpitalu zdiagnozowano padaczkę. Lekarz powiedział, że będzie brać leki do końca życia. Obecnie córka ma 24 lata, czyli powiedzmy jest 6 lat po tej diagnozie i leków nie bierze od 2-3 lat. To jest jej własna, samodzielna decyzja. Ja nie rozumiem, czy ona jest wyleczona, bo napadów od tego czasu nie ma, pyta słuchaczka.
No to dwa pytania są. Pierwsze, czy miała padaczkę? Na pewno, na jakiej podstawie ją stwierdzono, a jeśli miała, stosowała leki, bo teraz leczenie padaczki normalnie, no tak, 3 lata leczymy, jeśli mamy pełen sukces bez napadów. Po 3 latach możemy próbować leczenie odstawiać i kryterium wyleczenia jest takie, 5 lat bez leków, 10 lat bez napadów.
To wtedy można powiedzieć, że jest
wyleczona. A jeśli jest tak, jak jest w tej chwili, że córka ma 24 lata, jest bez leków, bez napadów, no dobrze byłoby znowu zrobić badanie elektroencefalograficzne, zobaczyć, czy tam jest czyściusieńko. Jeśli tak, to można powiedzieć, że jest w remisji, jest zaleczona. Jeszcze trochę czasu i można powiedzieć, że jest wyleczona.
Czy padaczka jest przeciwwskazaniem do szczepień, pytają słuchacze.
Padaczka sama w sobie nie jest przeciwwskazaniem do szczepień i pacjenci z rozpoznaną padaczką, leczoną, kontrolowaną powinni być szczepieni. Natomiast w momencie, kiedy napady się rozpoczynają, kiedy rozpoznajemy, kiedy dzieje się jakby sam początek zachorowania, to wtedy jesteśmy ostrożni i szczepimy 3 miesiące po napadzie.
Czyli tutaj też pytanie jest, czy co pani profesor sądzi o napadach padaczkowych po szczepieniach, pyta pan Marek.
To jest trudno powiedzieć, bo my nie mamy dowodów bezwzględnych na to, że szczepienia wywołują napady padaczkowe. My mamy dowody tylko na to, że szczepienia mogą powodować niepożądane odczyny poszczepienne takie jak gorączka na przykład, a gorączka predysponuje do wystąpienia drgawek gorączkowych. Jest taka całe nieporozumienie dotyczące wywoływania jakby napadów przez szczepienia wynikające z tego, że w okresie około między 4. a 6. miesiącem życia może rozpoczynać się encefalopatia padaczkowa zwana zespołem Dravet, która jest ściśle związana właśnie napady pierwsze z gorączką albo właśnie ze szczepieniem czy z gorączką poszczepienną. I tam wyzwala się taka kaskada zjawisk prowadząca do tego, że z taką encefalopatią mamy do czynienia. Ona jest genetycznie uwarunkowana i szczepienie oczywiście nie powoduje tej padaczki, tylko w jakiś sposób toruje objawy, ale tam padaczka wystąpiłaby tak czy siak, bez szczepienia, więc absolutnie dzieci i z zespołem Dravet, i z zespołem Westa i tak dalej trzeba szczepić, ponieważ konsekwencje chorób, które mogłyby wystąpić z powodu nieszczepienia dla ośrodkowego układu nerwowego są znacznie gorsze niż szczepień.
To porozmawiamy jeszcze na koniec o tym badaniu, o którym pani już wspomniała, o badaniu EEG. Na czym ono polega? Jak to wygląda? Co czeka pacjenta, który jest skierowany na takie badanie?
Badanie elektroencefalograficzne, czyli badanie czynności bioelektrycznej mózgu, polega na tym, że chory przychodzi do gabinetu czy do pracowni EEG i tam nałożona na głowę zostaje mu taka czapka z elektrodami, z takimi, no to w zależności od pracowni, albo to jest czapka, albo taka siatka na głowę i tam są przypięte elektrody, które są połączone z aparatem EEG i technik z reguły tą czapkę dość dobrze mocuje. Oczywiście nie trzeba golić włosów, ani robić żadnych innych zabiegów.
Nic nie przyklejają bezpośrednio
do skóry głowy. Ta fryzura będzie tylko trochę zaburzona, no bo elektrody z reguły się moczy, albo daje się trochę jakiegoś żelu, więc tutaj no, na pewno nie, jakby włosy będą wymagały
poprawy.
No i rejestrujemy takie standardowe badanie EEG, to jest 20 minut badania EEG w czuwaniu.
Znaczy no pacjent sobie siedzi, może coś czytać sobie, na przykład?
Tak, pacjent leży, nie czyta, ponieważ my raczej chcemy mieć tak zwane badanie w spoczynku.
Czyli leży i myśli, krótko mówiąc.
Leży i myśli, albo się relaksuje i potem możemy stosować metody aktywacji, bo my też mamy takie metody w elektroencefalografii, które powodują, że jeśli jest coś na rzeczy, to możemy spróbować sprowokować jakby wybicie pewnych elementów padaczko-kształtnych w tym zapisie. I takimi metodami aktywacji jest hiperwentylacja, czyli prosimy chorego, żeby głęboko oddychał przez 180 sekund, albo fotostymulacja, mamy lampy do fotostymulacji i tam jest takie migające światełko i oczywiście fotostymulacja u niektórych chorych może taką czynność napadową w jakiś sposób wyzwalać.
I to badanie służy do czego tak naprawdę?
No to jest jedyne badanie, bo ono już jest dość stare, ma dobrze ponad 100 lat. Natomiast to jest jedyne badanie jak do tej pory, które nam czynność napadową, czyli tą czynność padaczko-kształtną potrafi pokazać. Żadne inne badanie dostępne w neurologii czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie takiej jest czynności nam nie pokaże.
Podstawowe w ogóle do określenia, czy ktoś ma padaczkę, tak?
Tak.
I taka osoba
też
powinna zawsze mieć zrobione.
Tak, że jeśli ma u pacjenta rozpoznajemy padaczkę, to właściwie nie ma możliwości, żeby on nie miał EEG. Musi mieć EEG, co nie znaczy, że ono musi być zmienione.
Dzieciom również się wykonuje to badanie?
Tak, od niemowląt, od noworodków właściwie wykonujemy EEG, jeśli takie wskazania są. To, co bardzo jest istotne podkreślenia, EEG nie może być przeceniane i nie może być niedoceniane.
Czyli rozumiem, że są potrzebne dodatkowe jakieś badania.
Tak, ale EEG może być prawidłowe u chorych z padaczką i u około 10% populacji może być nieprawidłowe, mimo że nie mają padaczki, ale te nieprawidłowości są różne, natomiast czynność napadowa, czyli taka już, która jest w jakiś sposób dla nas niepokojąca, występuje u 1% populacji, która nie ma padaczki. Także to też jest bardzo ważne, żeby nie nadrozpoznać, żeby nie przesadzić, nie popełnić grzechu nadgorliwości.
Pani profesor, jeśli już rozpoznajecie u dziecka albo u dorosłego padaczkę, taka osoba ma zrobione wszystkie badania, wdraża się leczenie, to po jakim czasie od przyjęcia, rozpoczęcia brania leków dochodzi do takiego poprawy stanu, że te napady znikają?
Ile trzeba się leczyć? Chociaż leczenie padaczki jest tak, że mówi się o tym, żeby wolno zaczynać i wolno kończyć, więc wprowadzanie leków przeciwpadaczkowych jest też dość wolne, co wynika z tego, że nie chcemy, żeby pojawiały się objawy niepożądane, ale my tak naprawdę włączając leczenie liczymy na to, że efekt będzie no prawie natychmiastowy. No oczywiście mówimy tu o kwestii kilku dni, czasem do kilku tygodni i na niczym nam tak nie zależy, jak na tym, żeby te napady ustąpiły. Jeśli to się nie udaje, to stosujemy alternatywną monoterapię, czyli kolejny lek, potem ewentualnie politerapię, a potem inne metody, takie na przykład jak stymulator nerwu błędnego, który jest taką, no jakby trochę podobny do rozrusznika serca, polega na stymulacji nerwu błędnego i tu jest jakieś 30% sukcesu terapeutycznego w tej metodzie i bardzo istotna i warta wspomnienia metoda, no raczej bardziej popularna w populacji pediatrycznej, chociaż u dorosłych też stosowana, to jest leczenie dietą ketogenną, czyli wprowadzanie mózgu w stan ketozy i to jest rzeczywiście dieta w tych bardzo ciężkich padaczkach.
Ketogenną, to znaczy co tam się podaje?
Je się głównie tłuszcze i białka, eliminując się zupełnie węglowodany i to jest taka dieta w proporcji 4:1, czyli 4 jednostki tłuszczu, 1 białka lub 3:1. I no, u nas w klinice jest prowadzona, mamy dietetyka, funkcjonuje to i czasami rzeczywiście przynosi zadziwiająco dobre rezultaty.
I jeszcze na koniec chciałam przeczytać SMS-a od pana Grzegorza, który pisze do nas, że jest osobą chorującą. Gdy przyjedzie do mnie karetka, gdy mam silne ataki, rodzice zadzwonią, to sąsiedzi z bloku już wiedzą, że karetka przyjechała do wariata w cudzysłowie. Takie mam wsparcie, stygmatyzowanie ciągle górą, pisze nasz słuchacz. Tak rzeczywiście jest, że tak. Ci pacjenci się czują
stygmatyzowani. Tak, i to jest bardzo ważne głos, bo ta nasza rozmowa też jest po to, żeby padaczkę odczarować. Padaczka jest taką samą przewlekłą chorobą jak cukrzyca. Ale z cukrzycą nikt nie jest tak stygmatyzowany jak chorzy z padaczką, bo padaczka przez wieki się fatalnie kojarzy. Zawsze była od czci i wiary odsądzona. Natomiast zupełnie niepotrzebnie, ponieważ to są pacjenci, którzy funkcjonują wspaniale, nawet posiadając napady padaczkowe, bo nie wszystkich, tak jak już mówiłam, nam się udaje od napadów uwolnić. I ja bym apelowała i może, żeby to zostało, żebyśmy się pochylili nad tematem padaczki, nad tym, że napad padaczkowy nie jest niczym tak strasznym, jakby się wydawało, a chory z padaczką, ten, który ma napady, jest pełnoprawnym członkiem naszego społeczeństwa, obojętnie co by się nie działo.
To jeszcze powiedzmy, co zrobić, jeśli taka osoba w naszym otoczeniu takiego napadu dostanie?
Jeśli mówimy znowu o tym dużym napadzie, czyli o tym takim dramatycznie wyglądającym, to mamy zrobić tylko tyle, żeby ułożyć chorego na boku, zapewnić drożność dróg oddechowych,
odsunąć... Czyli nic nie wkładać tam do ust.
Broń Boże, nic nie wkładać do ust, zapewnić drożność dróg oddechowych, odsunąć jakieś przedmioty, o które chory mógłby się potłuc czy poranić i poczekać, aż napad się skończy.
I patrzeć, czy by nie był za długo, tak?
Jeśli by się dramatycznie, czyli powyżej 3 minut przedłużał, najlepiej włączyć zegarek albo stoper w komórce i wtedy poczekać. Jeśli to się dzieje na ulicy, to warto karetkę zawołać z tego powodu, że jest to, nigdy nie wiemy, czy chory w tym czasie się przewrócił, czy doznał urazu głowy i tak dalej, to już wtedy niech profesjonalna pomoc medyczna zdecyduje, co z chorym dalej.
I na koniec jeszcze pani profesor chciałam zapytać, co mogą zrobić, pani jest konsultantem do spraw neurologii dziecięcej, co powinno zaniepokoić rodziców i skłonić ich do szukania pomocy? Jakie u dzieci małych mogą być objawy pierwsze padaczki? Tak na szybciutko.
Ja myślę, że to, co powinno zgłosić, czy budzić niepokój, to jest to, że jeśli mamy małe dziecko, czyli mówimy niemowlę, które rozwijało się dobrze, bez zarzutu i nagle coś się zaczyna zmieniać. Dziecko może ma jakieś dziwne ruchy, jakieś dziwne szarpnięcia, ale też zmienia się poznawczo. Uśmiechało się, uśmiecha się mniej. Było w dobrych kontaktach społecznych, jest trochę gorsze. I do tego zaczynają dziać się jakieś elementy. A to właśnie jakieś mioklonie, a to jakieś...
Mioklonie?
Czyli szarpnięcia kończyn. Jakieś zaburzenia świadomości nagłe. Ja pani powiem tak, mnie się nie wydaje, żeby matka czy ojciec, którzy mają dziecko małe, nie przyszli do lekarza z taką wątpliwością.
Nie są w stanie tego przegapić.
Myślę, że bardzo rzadko. Do przegapienia są napady raczej już ogniskowe, trochę w starszym wieku. Tam już mózg musi być trochę lepiej zorganizowany. U niemowląt nie jest to takie łatwe. A poza tym, no my też musimy być bardzo czujni jako lekarze. I ja zawsze powtarzam, że matka przychodzi do lekarza nie dlatego, że lubi, tylko dlatego, że ją coś martwi. I bagatelizowanie do niczego nie prowadzi, natomiast uspokajanie jak najbardziej.
A jak wygląda dostęp do neurologów dziecięcych w tej chwili na Pomorzu?
Myślę, że jeśli chodzi o Trójmiasto, to nie jest źle, bo tu jest sporo poradni neurologicznych i poradni neurologii dziecięcej. Jeśli chodzi o województwo, trochę gorzej, mamy białe plamy. To są okolice Słupska, ale mam nadzieję, że ta sytuacja się poprawi i okolice południowe województwa. Mamy jedną, jedyną klinikę, staramy się prowadzić tą diagnostykę jak najszerzej możemy, natomiast padaczka tak naprawdę jest chorobą do prowadzenia ambulatoryjnego, czyli chory ma być rozpoznany, a potem właściwie wypada, że te wizyty są w jakichś okresach czasu, ale one nie muszą wiązać się z pobytem szpitalnym.
No i chciałam jeszcze przekazać pani pozdrowienia i podziękowania od naszych słuchaczy, między innymi pisze do nas pani babcia Karola na przykład za udzielenie informacji, dziękuję, i dziękuję również pani Marzena, która pisała o tej swojej córce, nie biorącej w tej chwili już leków. Dziękuję państwu za te wszystkie SMS-y i za kontakt. Pani profesor, dziękuję za przyjście i za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Profesor doktor habilitowana Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, ordynator Kliniki Neurologii Rozwojowej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, wojewódzka konsultant do spraw neurologii dziecięcej, była moim i państwa gościem. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.